Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji odnosi się do sfery ducha, nie geografii. I często w tej audycji zadajemy pytanie, czy coś takiego jak europejskość, europejski duch istnieje. Żyjemy w epoce wielkich ruchów tektonicznych w geopolityce i dobrze jest wiedzieć, co się dzieje i rozumieć wydarzenia. A ponieważ jesteśmy w Poznaniu, w Wielkopolsce, zainteresowanie relacjami polsko-niemieckimi jest naturalne. Do rozmowy zaprosiłem dzisiaj pana profesora Grzegorza Kucharczyka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Znawca historii Europy, a także myśli społeczno-politycznej. A powodem rozmowy jest wydana właśnie przez Instytut Pileckiego książka pod tytułem Mittel Europa, autorstwa Friedricha Naumana, wydana w Niemczech w 1915 roku. W Polsce dotąd ta książka była nieznana. Pan profesor jest autorem wstępu i duchem sprawczym jej wydania. Panie profesorze, pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, to właściwie po co wydawać książki ukazujące koncepcje polityczne sprzed ponad 100 lat? Teraz jest rok 2023, zupełnie inna rzeczywistość niż w roku 1915, kiedy trwała pierwsza wojna światowa, kiedy Niemcy usiłowali zdominować Europę, zajmując ogromne obszary Rosji. Jaki jest ten głębszy sens wydania tej książki, tej pozycji?
Dla porządku tylko dodam, że książkę wydał Instytut Pileckiego, z którym także jestem związany. A to pytanie pana redaktora można by uzupełnić o taką frazę. Po co wydawać książkę, która dotyczy koncepcji politycznych sprzed ponad 100 lat, które żyją własnym życiem do naszych czasów? I tutaj jest odpowiedź na to, ponieważ moja teza jest taka, że no nie wiem, czy ktoś w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie teraz zaczytuje się w Naumanie, ale patrząc na ciąg decyzji, które podejmuje państwo niemieckie po zjednoczeniu w odniesieniu do Europy Środkowej, zwłaszcza Polski, każe podejrzewać, że oni jednak tego Naumana czytają.
Czyli można tę książkę czytać. Zresztą to mnie też uderzyło, że to w gruncie rzeczy bardzo dobrze napisany program polityczny, tak? Budowy imperium niemieckiego w Europie Środkowej. To jest... Właśnie znowu powrót imperium. Tutaj ja się obawiam, żeby tutaj, boję się osobiście, żeby tutaj przynajmniej mnie nie atakowano o jakąś germanofobię urojoną, że tutaj imperium, że Niemcy chcą zagarnąć znowu, powiedziałbym, cały ten wschód Europy, że to są oczywiście mity niczym nieuzasadnione. Stare mity, stare lęki, z których należy się wyzwolić.
Ale żeby wyzwolić się z tych mitów i lęków, to trzeba uściślić pojęcia, bo my rzeczywiście, jeżeli słyszymy Niemcy, imperium, wojna światowa, to myślimy Niemcy hitlerowskie, druga wojna światowa i szukanie zdobycia dla Niemiec Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej w Europie Środkowej i Wschodniej, drogą ludobójstwa, ludobójczego terroru. Natomiast wizja Naumana, która jest zawarta w tej książce, o której teraz mówimy, to jest wizja, można powiedzieć, wyprzedzająca swoje czasy bardzo mocno, dalekosiężna i w tym sensie nowoczesna, bo on mówi rzeczywiście o... Wprost nie mówię o tym, ale logika jest taka, o imperium, ale odwołując się do klasycznej teorii i wizji, gdzie są najważniejsze dwa słowa. Wpływ i kontrola, nie eksterminacja. Wpływ i kontrola. I to Naumann w toku tej swojej narracji dokładnie rozpisuje.
No czyli to klasyczne, będące punktem odniesienia, klasyczny wzorzec Imperium Rzymskiego, też za tym stała kontrola i wpływ, ale przede wszystkim też pewna atrakcyjność, tak? Pewna atrakcyjność i wyższość cywilizacyjna, że ludy podbijane przez, przynajmniej elity ludów podbijanych przez Rzym, łatwo się romanizowały.
Bo ta kontrola i wpływ miały być realizowane przez kulturową atrakcyjność. Dokładnie tak. Dokładnie w ten sposób myśli Naumann, bo on, główna jego teza wyjściowa jest taka. Pierwsza wojna światowa stworzyła w Europie Środkowej nowy typ człowieka. Pisze dosłownie tak. I ten nowy typ człowieka potrzebuje pewnej formy kulturowej, pewnej matrycy kulturowej, która miała go uformować. Tak, tą matrycę miały dostarczyć Niemcy.
Aha. A myśl polityczna to jest nic innego jak projektowanie sposobu zagospodarowania, wyłaniania się nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, tak, i politycznej.
Myśl polityczna, część kultury politycznej, kultura polityczna, część ogólnej kultury, a istotą kultury jest pewna siatka pojęć, czyli kod kulturowy. Jak my sami siebie opisujemy, jak opisujemy rzeczywistość, która nas otacza, czyli krótko mówiąc, teraz trudny wyraz, filozofia.
I umiłowanie mądrości. Tak. Wracam do źródła słowa.
Ale ta mądrość miała być po niemiecku. angielsku. Bo Naumann pisze, że właśnie tą matrycą kulturową dla nowośrodkowoeuropejskiego typu człowieka miała być niemiecka filozofia idealistyczna.
Naumann jest rzeczywiście wizjonerem, jest bardzo mądrym człowiekiem, to bez dwóch zdań. Był pastorem bodajże. Tak. I ten element paternalistycznego, takiego powiedziałbym, protestantyzmu w jego myśli na pewno jest. Ale dlaczego jest mądrym człowiekiem i wizjonerem? Ponieważ we fragmencie znalazłem coś takiego, że nie oponuje przeciwko jakby potencjalnym wejściom na przykład Francuzów do Mitteleuropy na początku książki. To jest, pamiętajmy, to jest rok 1915. Niemcy z Francuzami wyrzynają się pod Verdun. Stosy trupów, nienawiść niemiecko-francuska wydaje się być już trwać do końca świata, a Naumann pisze, że Francuzi być może w tym projekcie Mitteleuropy za 20, 30, 40 lat mogą uczestniczyć.
Czyż nie jest to dalekowzroczny polityk? To jest kolejny argument na rzecz czytania tej książki, ale przypomnijmy, rok 1915 to są rzeczywiście krwawe bitwy, tak zwane materiałowe na Zachodzie.
Ale Verdun była 2016 chyba.
Tak, ale wcześniej też rzeź była. Tam od początku na froncie zachodnim jest naprawdę od cofnięcia się ofensywy niemieckiej na Paryż we wrześniu 1914 roku, bitwa nad Marną, to już jest wojna w okopach. Natomiast na wschodzie Niemcy zyskują. Państwa centralne w 1915 roku, Niemcy, Austro-Węgry, przesuwają front daleko na wschód, na linię Dźwiny i Wołynia. Większość ziem dawnej Rzeczypospolitej jest pod kontrolą mocarstw centralnych, a wtedy już dominują Niemcy w tym duecie. W sierpniu 1915 roku Niemcy zajmują Warszawę. Są nowe fakty polityczne i jak Niemcy mają się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości na wschodzie? Naumann daje swoją odpowiedź.
Jak ona brzmi?
Ona brzmi tak. Wobec Polaków trzeba zerwać z germanizacją w stylu bismarckowskim. Polacy mają prawo mieć swoje uniwersytety, szkoły, sądy, a nawet w perspektywie własne państwo. Tylko istota rzeczy miała polegać na tym...
Kondominium.
Tak, ale on naprawdę chce dominacji Niemiec poprzez dominację niemieckiej kultury. Bo to Niemcy w ten sposób będą wyznaczać zasięg i tempo rozwoju.
Nie ma to wyrastać z przemocy bynajmniej, tak? W żadnym wypadku. Tylko jakby z naturalnego przyciągania przez imperium, tak? Narodów ościennych. Natomiast z lektury jakby wnoszę, że oczywiście miało być to imperium głównie budowane w oparciu o Niemców i o Austro-Węgry. I miało ono obejmować obszary Trójmorza, ale także, co jest zaskakujące, Naumann myślał też o Włochach. To bardzo szeroka wizja.
No a wcześniej o Francji, jak pan redaktor słusznie zauważył, czyli tak można powiedzieć, myślał po europejsku.
Zmierzamy do pewnego, w pewnym kierunku. Prowadzenie przez Naumanna, tutaj, żeby była jasność.
Ale nie zgłaszamy bynajmniej postulatu, żeby kolejną salę w Parlamencie Europejskim nazwać imieniem Friedricha Naumanna. Może już jest, ale warto pamiętać, że jedna z ważniejszych fundacji politycznych działających w Niemczech, afiliowana przy partii liberalnej FDP, która jest częścią obecnej koalicji rządowej w Berlinie, nosi imię Friedricha Naumanna. Naumann Stiftung. Znając rolę niemieckich fundacji, które daleko wykraczają poza tak zwaną wymianę kulturalną, międzynarodową, to jest bardzo znamienne, bo można traktować Naumanna jako prekursora takiego bardzo nowoczesnego podejścia do polityki wobec Europy Środkowej, gdzie liczy się przede wszystkim soft power. Żadnej brutalnej germanizacji w stylu dzieci wrzesińskie i te rzeczy, które też burzą dobre imię Niemiec na arenie międzynarodowej, natomiast my będziemy dominować w inny sposób.
Znaczy niemniej Niemcy po klęsce jakby w pierwszej wojnie światowej nie przyjęły tego kursu, tylko oczywiście przyjęły kurs narodowo-socjalistyczny, wzorując się, jak pan zauważa, na reżimie bolszewickim. Że imperium, owszem, też budowały imperium, a to imperium oparte jest na eksterminacji, na przemocy, a wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasowej takie imperium nie może być atrakcyjne dla nikogo.
No z pewnością nie może być atrakcyjne dla osób, które zostały zakwalifikowane z przyczyn ideologicznych jako tak zwane Untermenschen, podludzie. Bo Hitler chciał stworzyć imperium, którego spoiwem nie miał być naród, tylko miała być rasa.
Pan Germanista.
Rasa, czysta rasa nordycka. W tym roku wspominamy 80-lecie zakończenia ludobójczej akcji na Zamojszczyźnie realizowanej przez Niemcy. Selekcja dzieci pod względem rasowym. To jest to barbarzyństwo właśnie tego nowego imperium niemieckiego. Naumann nie myśli w kategoriach rasowych, on myśli właśnie w kategoriach stricte politycznych i kulturowych.
Po prostu idea imperialna musi wynikać z wyższości kulturowej. Taka jest jakby tutaj przekonanie Naumana. Natomiast istota tego imperialnego modelu rządzenia to relacja centrum-peryferie. Decyduje centrum oczywiście, a peryferie muszą się podporządkowywać. I niejako same zrzekają się swoich uprawnień.
Dla własnego dobra.
Dla własnego dobra, tak.
To jest właśnie ta stała w niemieckiej kulturze politycznej. To znaczy to po pierwsze...
Zhen Tzu się w tym momencie przypomina się ten teoretyk wojny chiński.
No tak, no trzeba zdominować sposób myślenia, czyli umysł i serce przeciwnika i wtedy jest wszystko właściwie pod kontrolą. Do tego zmierza Naumann i on w tym sensie jest kontynuatorem tej niemieckiej czy pruskiej kultury politycznej traktującej Europę Środkową i Wschodnią jako pustynię, pustkowie czekające na swoje jego gospodarza. Tym gospodarzem będą ci kulturträgerzy, czyli nosiciele lepszej kultury z Zachodu, czytaj z Niemiec. No a z drugiej strony to jest właśnie traktowanie Polaków jako tych, którzy powinni się cieszyć, że trafili pod takie oświecone rządy. Immanuel Kant. Kim był Immanuel Kant? Twórca niemieckiej filozofii idealistycznej, która według Naumana powinna dominować w Europie Środkowej. Kant po trzecim rozbiorze pisał, że no wreszcie Polacy oduczą się swojej barbarzyńskiej wolności dzięki temu, że trafili pod rządy oświeconego rządu pruskiego.
No, muszę powiedzieć, panie profesorze, że przeżyłem duże rozczarowanie, dowiedziawszy się, że Goethe też w szczególności Polaków nie lubił. Co było dla mnie wstrząsem emocjonalnym.
Ale to nie oznacza, że nie należy czytać Fausta czy innych utworów Goethego, ale trzeba wiedzieć, że i Goethe, i Wilhelm von Humboldt, i Immanuel Kant, i Clausewitz, i wielu reprezentantów, i Hegel, reprezentantów niemieckiej kultury, czytanych do dzisiaj, no uważali Polskę za coś, co jest zbędne.
No ale ten model jakby rozwoju imperium, jakby ma swoje źródło w tym bismarckowskim sposobie budowania właśnie imperium niemieckiego, że chodzi o przezwyciężenie separatyzmu, że w pewnym momencie Bawarczyk ma być bardziej Niemcem niż Bawarczykiem. Tak samo już w tej koncepcji Naumanna powiedziałbym, Polak ma być bardziej Europejczykiem niż Polakiem. Czy można wysnuć jakby z jego dywagacji taką no właśnie ideę, o której w tym momencie mówię, że ten model bismarckowski jednak był pewną matrycą budowy imperium nie tylko niemieckiego, ale rozszerzonego na obszar środkowej Europy.
Ale jednak Naumann wprost odcina się od takiej brutalnej germanizacji, którą Bismarck prowadził na przykład na ziemiach polskich, anektowanych przez Prusy w rozbiorach, no bo przecież Bismarck to jest Kulturkampf, to jest komisja kolonizacyjna.
Walka z Kościołem katolickim bardzo ostra, jako konkurencji, tak?
Tak, jako pozbawienie też Polaków tego wsparcia, jakim był Kościół katolicki. I od tego Naumann się odcina, natomiast on rzeczywiście chce budowania niemieckich wpływów w Europie Środkowej, ale nie poprzez brutalną siłę, nie poprzez rasę, tylko poprzez kulturę. I to moim zdaniem jest główny argument, dla którego trzeba Naumanna czytać w naszych czasach, a zwłaszcza powinni go czytać ci, którzy uważają siebie za specjalistów czy analityków relacji polsko-niemieckich, bo to jest istota rzeczy i to jest moim zdaniem wysoce aktualne, że traktowanie szeroko pojętej kultury jako narzędzia wpływów.
W pewnym fragmencie książki Naumann pisze o człowieku środkowej Europy starej daty, żyjący w ustabilizowanej feudalnej strukturze, z której no, pochodzi wielka kultura właśnie, Goethe i Mozart. Proponuję więc fragment 39. symfonii Mozarta, zwanej wiedeńską. Mówi się o tej symfonii, że to łabędzi śpiew Mozarta. Pogoda ducha bije z tej cudownej muzyki. I w pewnym sensie, nie wiem, czy trafna jest taka uwaga, że do myśli Naumanna, oczywiście niemieckie elity socjologiczne nawiązują, między innymi Beck, taki ideolog globalizacji i socjologii niemieckiej, że Naumann zrobi się popularny, ponieważ politykę zdominował duch wielkich struktur i organizacji ponadnarodowych. I że silne narody w takiej sytuacji budują imperia, rezygnując z nacjonalistycznej retoryki.
Tak, Beck też mówi o Niemcach jako o mocarstwie humanitarnym, prawda, że to jest no jednak pewna wizja kultury, która ma być legitymizacją, czyli uzasadnieniem dla statusu Niemiec jako tego wiodącego państwa w Europie, jak to Niemcy dzisiaj mówią, nowego środka w Europie, Reich in der Mitte, czy Macht in der Mitte, jak oni mówią, potęga w środku. To wszystko, jakkolwiek by nie używać różnej frazeologii związanej z politologią, no jednak sprowadza się do tego, że Niemcy mają tutaj w Europie, zwłaszcza Europie Środkowej, dominować za pomocą no właśnie środków niemilitarnych, a przecież Naumann też pisze o tym, że narzędzie dominacji Niemiec w Europie Środkowej będzie gospodarka, czyli pewna wizja urządzenia systemów gospodarczych, które on uważa, że w ogóle bierze się z niemieckiej filozofii idealistycznej, no ale gospodarka jako ten wehikuł wpływów niemieckich w Europie Środkowej.
Tą hegelowską dialektykę czuć bardzo mocno w tej książce Naumanna, nie wiem, czy pan potwierdzi, panie profesorze.
Tak, to ważne ostrzeżenie.
Tak, czyli pewna jakby nieodwołalność procesów historycznych. Duża część jakby rzeczywiście europejskiej inteligencji jest zadżumiona, powiem, hegelizmem jako filozofią, która prowadzi nas do postępu. To oczywiście nie oznacza, że Hegel nie był genialnym filozofem, a to już jest inna narracja.
Z pewnością o tym trzeba wiedzieć. Też trzeba pamiętać, że to na Hegelu uczył się filozofii Karol Marx. No a Hegel uważał na przykład naród polski, zaliczał naród polski do grupy narodów bez historii, czy poza historią, czyli tych narodów, które właściwie są skazane przez duch dziejów na wyginięcie.
Tak, bo u Naumanna jest ten taki imperatyw czytania ducha dziejów, ponieważ musimy nauczyć się odkrywać zalążki i prototypy przyszłej rzeczywistości. Tak. Czyli to cudowne planowanie na przykład polityki niemieckiej. Dowiedziałem się, że chyba 3-4 dni temu Habeck, minister spraw zagranicznych, był na Ukrainie z niemieckim biznesem.
No tak, no to jest niemiecka właśnie matryca kulturowa, niemiecka dialektyka. Ja często też odpowiadam na pytania takie, no jak to może być, że ludzie, którzy uchwalali pierwsze kompleksowe prawa chroniące na przykład zwierzęta przed wiwisekcją, czyli narodowi socjaliści, jednocześnie po 1939 roku robili straszne rzeczy w sensie ludobójstwa. Na gruncie dialektyki to można wytłumaczyć, te sprzeczności. Naumann jest bardziej subtelny. On dąży do tego samego celu, czyli dominacji Niemiec w tej części Europy, ale nie środkami ludobójczymi, tylko właśnie środkami takimi, jakim jest kultura.
Naturę narodów musimy wydoskonalić za pomocą porządkującego rozumu. Poszukujmy Europejczyka środka. To jest imperatyw z tej książki wynikający. I tak bodajże cytuję w tym momencie Naumanna.
No tak, i gdyby pan redaktor te same słowa zacytował, ale nie podając autora, ale podsuwając na przykład jako ewentualnych autorów Ursulę von der Leyen, czy też Fransa Timmermansa, czy Martina Schulza, kto wie, może niektórzy by ich wskazali na jednego z tych autorów. Mm-hmm.
Ale też właśnie, nawiązując do tej dialektyki hegelowskiej, tego ducha dziejów i ducha postępu, pojawi się taki fragment u Naumanna, na który zwróciłem uwagę, że, cytuję, zanim powstanie ten związek, czyli Stany Zjednoczone Ziemi, upłynie jeszcze długi czas, okres walki między poszczególnymi większymi niż narody blokami cywilizacyjnymi o przewodzenie losom ludzi i o zyski z ich pracy. Do rangi takiego bloku silnego, choć w niewielkich rozmiarów, aspiruje Mittel Europa. No to jest ewidentna, wyłuszczony styl myślenia, ten profetyczny i utopijny w gruncie rzeczy i bardzo niebezpieczny styl myślenia, no, który likwiduje tak naprawdę suwerenności narodowe. Tak,
tak. Naumann pisze właśnie, że zdominowana przez Niemcy Mittel Europa ma być jakby przeciwwagą z jednej strony dla świata anglosaskiego, a z drugiej strony dla Rosji, bo on Rosję uwzględnia, on Rosji się obawia. Rosja miała odgrywać rolę, ale uwaga, przede wszystkim jako dostarczyciel surowców. No skąd my to znamy?
Aha, czyli powiedział, wojna rosyjsko-ukraińska jako dziejowa próba dla Mittel Europy. Myślę, że tak zagadnienie możemy postawić, nie, tutaj obecnie.
Z pewnością
że
tak.
W sytuacji rzeczywiście tych, powiedziałbym, ogromnych, głębokich ruchów tektonicznych, jakich jesteśmy świadkami.
Z pewnością tak. Zrobiło się trudniej dla tych, którzy uważają, że jest czas na realizację wersji Mittel Europa 2.0. No trudniej dlatego, że no, widzimy jednak rosnące zaangażowanie polityczne i wojskowe Stanów Zjednoczonych. To jest czynnik, który rzeczywiście jest tym czynnikiem nowym, o którym też nie myślał Naumann, bo w tych czasach, kiedy on pisał tą książkę, Ameryki jeszcze w Europie w sensie politycznej i wojskowej obecności nie było.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę. Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Historii, znawca historii Europy. Myśląc o muzyce, o zakończeniu tego programu, pomyślałem właśnie o niemieckiej kulturze, niemieckiej muzyce, która no, rzeczywiście jest potęgą. No, a na przykład festiwale beethovenowskie, które odbywają się w Polsce dość często, chyba nie ma odpowiednika w postaci festiwali chopinowskich w Niemczech. Na zakończenie pierwsza część piątego koncertu fortepianowego Beethovena, zwanego Cesarskim, Potęga i Majestat. Ale gdyby nie Chopin, bylibyśmy na pozycji przegranej. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Kierunek Europa.